Na początku głosu pracownika zapraszam na rozmowę z główną inspektor pracy. W drugiej części sprawdzimy, czy pewność siebie pracowników to cecha pożądana przez pracodawców. Tomasz Sosnowski, zapraszam.
Partnerem merytorycznym audycji w ramach projektu Godna Praca to Bezpieczna Praca jest Region Gdański NSZZ Solidarność.
Główny inspektor pracy Katarzyna Łażewska-Chrycko. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Jakie w tej chwili widzi Pani największe zagrożenia w środowisku pracy w Polsce?
Myślę, że musimy patrzeć na to z perspektywy po pierwsze nowych zagrożeń, które się pojawiają, które wynikają z faktu nowych technologii, nowych wyzwań związanych chociażby z transformacją cyfrową, transformacją energetyczną, ze sztuczną inteligencją. Mamy do czynienia z pracą zdalną, z pracą platformową, ale nadal też istotne i my na to jako Inspekcja Pracy również zwracamy dużą uwagę, są zagrożenia, które były z nami dużo wcześniej i są niezwiązane do końca z nowym jakby rynkiem pracy. Mam tutaj na myśli takie standardowe kwestie związane z bezpieczeństwem, higieną pracy, chociażby w sektorze budowlanym.
Sektor budowlany jest, wydaje się, takim bardzo oczywistym, bo tu jest kwestia noszenia kasku, noszenia odpowiedniego ubrania, ale na przykład w pracy biurowej, jakiego typu zagrożenia Pani widzi?
Weszły nowe rozwiązania legislacyjne po 25 latach dotyczące pracy przy monitorach ekranowych. I Szanowni Państwo, mimo tego, że od dawna pracujemy przy laptopach, tak naprawdę nie było rozwiązań legislacyjnych, które by mówiły o tym, jakie warunki pracy mają być spełnione przy pracy przy laptopie. I wracając do pytania pana redaktora, myślę, że to, co jest ważne przy pracy biurowej, gdzie mamy do czynienia z tym na co dzień, to jest po pierwsze ogromne obciążenie szkieletowo-mięśniowe, stres, i tematy związane z kwestiami psychospołecznymi, związanymi z miejscem i środowiskiem pracy.
Co nam te przepisy gwarantują? Tak długo trwało, żeby zostały wprowadzone? Czy one nas zabezpieczają w jakiś sposób odpowiednio, gdy mówimy o pracy biurowej?
Przede wszystkim, jeżeli mówimy o pracy biurowej z komputerem, bez względu na to, czy to jest komputer stacjonarny, czy wyposażony w laptopa, to ideą tych przepisów jest stworzenie ergonomicznego stanowiska pracy, takiego, który odciąży nasz układ i szkieletowo-mięśniowy, ale też narząd wzroku od tych czynników, jakie są związane ze sposobem wykonywania pracy. I Szanowni Państwo, przede wszystkim myślę, że to, co chciałabym podkreślić w kontekście tych zmian, to nowe technologie wprowadziły jakby nowe rozwiązania i dlatego to rozporządzenie wymagało zmiany. Co te rozwiązania gwarantują? Przede wszystkim zmieniła się definicja stanowiska pracy przy pracy wyposażonej w komputer, bez względu na to, czy to komputer stacjonarny, czy laptop. I to stanowisko pracy obejmuje nie tylko sam sprzęt związany z wykonywaną pracą, ale również krzesło, biurko, dodatkowe elementy związane z wyposażeniem tego stanowiska pracy, chociażby w skanery, inne urządzenia, które mają nam ułatwiać wykonywanie pracy, podtrzymujące dokumenty i to się w tym nowym rozporządzeniu znalazło. To, co chciałabym też podkreślić, inne kwestie dotyczące chociażby naszego siedziska, tego krzesła, pojawiła się konieczność regulowanych podłokietników, tak żeby można było tutaj tą pracę wykonywać w sposób ergonomiczny. Kolejna kwestia, która jest niezwykle też myślę istotna dla wszystkich słuchaczy. Co prawda przepisy podatkowe już taką alternatywę dawały, natomiast przepisy rozporządzenia mówiły o konieczności zapewnienia pracownikom refundacji z tytułu okularów w momencie, kiedy uzyskiwali orzeczenie lekarza medycyny pracy o konieczności stosowania okularów jako korekcji wzroku przy monitorach ekranowych, natomiast nowe rozporządzenie od 17 listopada wprost daje taką możliwość również osobom, które stosują soczewki kontaktowe. I w związku z tym nie same tylko i wyłącznie okulary, ale również soczewki kontaktowe będą możliwe do zrefundowania dla pracowników, pod warunkiem oczywiście, że uzyskają orzeczenie lekarza medycyny pracy o tym, że taka praca w tych soczewkach jest niezbędna przy pracy z monitorem ekranowym. I to, co chciałabym jeszcze podkreślić w zakresie tych nowych rozwiązań legislacyjnych, co też jest warte dla przy laptopach, ta praca tak naprawdę musi być wykonywana, żeby były stosowane te wymagania, żeby była też ta refundacja okularów, co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy. I jeszcze jedna ważna rzecz dla naszych słuchaczy, dla wszystkich nowych stanowisk pracy te przepisy mają zastosowanie, natomiast dla stanowisk pracy, które były utworzone przed 17 listopada, przedsiębiorcy, pracodawcy mają okres 6 miesięcy na to, żeby te środowisko pracy dostosować. I to ma też zastosowanie do naszej pracy zdalnej, wykonywanej w sposób taki biurowy.
A to wszystko wyjaśniała główny inspektor pracy, pani Katarzyna Łażewska-Hrycko. Dziękuję bardzo.
Dziękuję za rozmowę.
Audycja dofinansowana z Norwegii poprzez Fundusze Norweskie 2014-2021 w ramach programu Dialog Społeczny Godna Praca.
To wszystko w tej części Głosu Pracownika. Na drugą zapraszam po krótkiej przerwie. Pewność siebie w pracy. Czy to cecha pożądana przez pracodawców? O tym jest dzisiejsza rozmowa Alicji Samolewicz-Jeglickiej z Agnieszką Śladkowską, twórczynią Gorilla Job, firmy wspierającej kandydatów na rynku pracy.
Pewny siebie pracownik, no to jakie korzyści dla pracodawcy?
Jak budowaliśmy kurs związany z pewnością siebie, wiedzieliśmy, że będziemy go sprzedawać do organizacji. To okazało się, że organizacje dzielą się, tak jak powiedzieliśmy na początku, dokładnie na dwie strony. Na jedną, która nie widzi korzyści z posiadania pewnego siebie pracownika. Dlaczego? Dlatego, że pewny siebie pracownik jest bardziej asertywny. Co to znaczy? To znaczy, że on szybciej przyjdzie po podwyżkę. To znaczy, że on szybciej przyjdzie i powie, wiesz co, do swojego lidera nie podoba mi się to, jak funkcjonuje na przykład nasz dział. Chciałbym to zmienić w taki i taki sposób, mam taki i taki pomysł. Może generować dużo trudnych informacji, z którymi lider, który nie jest gotowy na trudne informacje, musi się zderzyć, musi się z nimi zmierzyć. Więc to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz. Co się stanie z pewnym siebie pracownikiem, jeśli on będzie się źle czuł w organizacji? Odejdzie, bo znajdzie inną pracę, bo jest pewny siebie, bo nie będzie miał tego dylematu, który często mają pracownicy. O, jestem beznadziejna, nikt mnie nie chce. Ja mam konsultacje z pracownikami, którzy pracują w firmach, w których jest im źle, których są mobbingowani. I jak pytam Kasiu, dlaczego ty nie zmieniasz firmy? To Kasia mówi, wiesz co, bo ja jestem beznadziejna i tak przecież nigdzie mnie nie wezmą. To jest ten problem, że jeżeli mamy człowieka, który powie, ja dam sobie radę, a jak sobie nie dam, no to poczekam chwilę i dam sobie za chwilę. Więc jeżeli mamy człowieka pewnego siebie, to organizacja może go szybciej stracić. To jest kolejny punkt. I chyba to najbardziej organizację stresuje, że jeżeli mamy wzrost pewności siebie, no to mamy wzrost tych wszystkich elementów związanych z pewnością siebie. Stawianie granic, właśnie asertywność, gotowość do trudnych informacji zwrotnych. A jeżeli mamy pracownika, który będzie niepewny siebie, no to mamy też człowieka, który z perspektywy organizacji jest dużo bardziej stabilny. No ale jakie są zyski? No bo na koniec, jak rozmawiamy...
Pewnych jest sporo.
Założenie jest też takie, że jeżeli podnosimy pewność siebie pracownika, no to my jej nie podnosimy w pracy. My sprawiamy, że człowiek rośnie. On rośnie w każdym obszarze. On urośnie nam w obszarze życia prywatnego. On urośnie nam w obszarze podejmowania swojej pasji na przykład, którą zawsze marzyłam, żeby grać na pianinie. Tak? No ale nie, no jestem beznadziejna. No nie, jeżeli mamy tą Kasię i ona poczuje się pewna, to ona wróci do swoich marzeń. Ona wróci do swojego marzenia o wydaniu książki, którą ma w szufladzie od 20 lat, do rozpoczęcia gry na pianinie. Czy będzie też inaczej zachowywała się w relacjach ze swoim dzieckiem, bo na przykład nie będzie traktowała trudnych słów czterolatka jako czegoś, co trafia w jej samoocenę, tylko będzie traktowała te słowa jako obszar, który mówi o tym czterolatku, o tym, że on potrzebuje pomocy. Więc to przede wszystkim, co pracodawca robi, to patrząc na to w taki sposób już bardzo globalny, podnosząc pewność siebie, zwiększa też szanse na taką stabilność i bezpieczeństwo zdrowia psychicznego pracownika.
Co takiego może zrobić pracodawca, żeby wspierać pracowników i podwyższyć ich pewność siebie?
Po pierwsze, może o to zadbać szkoleniami, tak jak o każdy obszar. No bo szkolimy ludzi z komunikacji, to są już takie szkolenia, które w zasadzie mam wrażenie, że ktoś nawet zamyka oczy i podpisuje, wiesz, wnioski. Szkolenia, zarządzanie, to wszystko już było. Z tym wszystkim ludzie w mniejszym lub większym stopniu się spotkali i bardzo często nawet można takie elementy pracy i poprawienia takich kompetencji wyrobić w ramach mentoringu wewnątrz organizacji. No ale zakładając, że to jest jeden z tych obszarów. Po pierwsze, możemy zauważyć, że to jest potrzeba szkoleniowa. Po drugie, możemy stworzyć takie środowisko, które daje szansę na rozwijanie się pewności siebie. Bo jeśli ty przychodzisz do pracodawcy, a on mówi do ciebie: Kasiu, zawsze możesz przyjść i możesz przyznać się do błędu. I ty przychodzisz i mówisz: wiesz co, popełniłam błąd. I dostajesz za to obcięte wynagrodzenie. No ty nie możesz przyjść zawsze do pracodawcy, żeby powiedzieć o swoim błędzie. Jak reagujemy na porażki pracownika? Czy one są wpisane w nasz bilans zysków i strat? Bo wiesz, że każdy człowiek się pomyli. I kiedy przychodzi do ciebie Kasia i powie: pomyliłam się, to ty powiesz: Kasiu, następnym razem przyjdź do mnie i powiedz, że się pomyliłaś, ale zanim przyjdziesz, to przemyśl sobie, jakie są alternatywy, co możesz teraz zrobić. Żebyśmy nie myśleli o tym teraz tutaj, tylko żebyś ty przyszła z pomysłem, jak sobie z tym poradzisz, a jak naprawdę nie wiesz, to wtedy usiądziemy nad tym razem.
Pewny siebie pracownik to bardzo dobry pracownik?
Pewny siebie pracownik to trudny pracownik, czasem w organizacji, ale to pracownik, który może przynieść organizacji dużo więcej zysku, dlatego że on to będzie właśnie tym człowiekiem, który podejmie ryzykowne działanie, żeby organizacja weszła na rynek z produktem, którego jeszcze nie było, to on podejmie w ogóle decyzję, kiedy masz sytuację podbramkową. Wszystko się pali w organizacji, ale nie ma tego, który, wiesz, powie czy w prawo, czy w lewo. To ten pewne siebie powie czy w prawo, czy w lewo, bo on będzie gotowy wziąć odpowiedzialność za decyzję, którą podejmie. Pewne siebie pracownik to jest też taki pracownik, który nie będzie bał się w organizacji wyzwań. On będzie gotowy, jeśli powiesz mu: nigdy tego nie robiliśmy. Czy ktoś jest gotowy wejść w ten projekt? I ten pewne siebie wejdzie. Wiesz dlaczego? Nie dlatego, że on nie poniesie porażki. On poniesie prawdopodobnie tak jak każdy inny, ale on z tej porażki się potem podniesie i pójdzie dalej. I ta porażka nie sprawi, że on stwierdzi: o nie, nie, ja już się nie wychylam.
To dobrze mieć takich pewnych siebie pracowników u siebie w firmie.
Dobrze, jeśli jesteśmy dobrą firmą.
Iwona Wysocka i Zawód Przyszłości.
Projektant wnętrzy jest dziś bohaterem zawodu przyszłości. Sprawdzamy, czym będą zajmowali się przedstawiciele tego zawodu i jakie będą musieli mieć kompetencje. Zmieniający się krajobraz technologiczny wymaga od przyszłych projektantów wnętrz nie tylko kreatywności, ale także głębokiego zrozumienia technologii. Wykształcenie będzie musiało łączyć tradycyjne metody projektowania z wiedzą o nowoczesnych materiałach, technologiach wirtualnej rzeczywistości i sztucznej inteligencji. Studia na kierunkach takich jak technologie i projektowanie wnętrz będą stanowić podstawę do zrozumienia złożonego ekosystemu przyszłych przestrzeni. Potrzebna będzie technologiczna biegłość, zrozumienie i umiejętność wykorzystania nowoczesnych technologii jak VR czy AI, czy też inteligentne systemy domowe będzie kluczowe. Projektanci wnętrz będą tworzyć przestrzenie, które nie tylko wyglądają dobrze, ale również funkcjonują inteligentnie. Przyda się ekologiczna świadomość. W erze globalnych wyzwań ekologicznych projektanci będą musieli być ekspertami w dziedzinie zrównoważonego projektowania. Znajomość ekologicznych materiałów, odnawialnych źródeł energii i technologii energooszczędnych będzie tu niezbędna. Będzie to także zawód interdyscyplinarny. Przyszły projektant wnętrz będzie musiał współpracować z ekspertami z różnych dziedzin, od inżynierów po psychologów. Zrozumienie potrzeb i oczekiwań różnych grup ludzi, a także adaptowanie przestrzeni do ich potrzeb będzie kluczem. Projektant wnętrz nadal będzie musiał być kreatywny. Pomimo wszechobecnej technologii, kreatywność pozostanie sercem profesji. Umiejętność myślenia poza schematami, kreowanie unikatowych rozwiązań i przekształcanie przestrzeni w miejsca, które odzwierciedlają indywidualność i charakter klienta, będzie wciąż niezastąpiona. Podsumowując, przyszłość projektanta wnętrz zapowiada się fascynująco i wymagająco. Choć technologia będzie odgrywać coraz większą rolę, to ludzka kreatywność, wiedza i umiejętności pozostaną niezbędne. W przyszłości projektant wnętrz będzie artystą, inżynierem i technologiem w jednym, tworząc przestrzenie, które łączą funkcjonalność, estetykę i zrównoważony rozwój.
To wszystko w dzisiejszym Głosie Pracownika. Dziękuję za czas spędzony z nami. Zachęcam jednocześnie do kontaktu pod adresem e-mail glospracownika@radiogdańsk.pl i do usłyszenia.